A jest z nami anestezjolog, immunolog, specjalista chorób wewnętrznych, profesor Wojciech Szczeklik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, są w pana szpitalu lekarze, którzy nie chcą się zaszczepić przeciw koronawirusowi?
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że nie, aczkolwiek no, na razie ta lista nie jest pełna, także nie wiem dokładnie z której grupy ochrony zdrowia, no ale jeszcze jest ciągle dużo miejsca, nie wszyscy się jeszcze zapisali.
Także i z tymi, którzy się nie zapisali i mówią, że się nie zapiszą, nie wiem, usiadłby pan na przykład przy wigilijnym stole?
Panie redaktorze, my taką rozmowę już odbyliśmy w piątek, dosyć duża grupa właśnie tych niezdecydowanych. Odpowiadałem na pytania, w zasadzie dyskutowaliśmy na różne tematy. Mam nadzieję, że wiele osób przekonałem do tego, żeby się zaszczepić.
No tak, tylko problem jest taki, no bo rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi na przykład tak, że mniej więcej połowa personelu medycznego deklaruje, że chce się zaszczepić. No to my jako pacjenci patrzymy, słuchamy i myślimy sobie, o co chodzi? Dlaczego lekarze nie chcą? Chyba powinni być pierwsi, którzy się szczepią i dają przykład nam wszystkim.
Absolutnie powinni być pierwsi, to jest nasz obowiązek, żeby się szczepić i tak jak możemy dyskutować, prawda, o wyborze, że populacja jako całość może wybierać, czy się zaszczepić, to uważam, że ochrona zdrowia to jest nasz obowiązek, żeby się zaszczepić.
No jeśli spojrzymy w sondaże, to dotyczące wszystkich nas Polaków, to okazuje się, że więcej z nas boi się szczepionki niż samego zakażenia koronawirusem, a 4 na 10 pytanych w ogóle nie chce się zaszczepić. Rozumie pan, dlaczego te wyniki są właśnie takie?
Panie redaktorze, ja myślę, że to wszystko się będzie zmieniać. Ja myślę, że my jeszcze dużo jak gdyby nie rozmawialiśmy o tych szczepionkach. Po tym jak zaczniemy rozmawiać, jak ludzie się przekonają, że one są bezpieczne, ale przede wszystkim też skuteczne i że bez tego nie będzie tej normalności nigdy. Także to mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. A to co jeszcze mogę powiedzieć ze swojej strony tego, prawda, intensywisty, anestezjologa, to te najcięższe przypadki, które ja oglądam, to myślę, że gdyby część osób to zobaczyła, to w ogóle nie mieliby wątpliwości, że należy się szczepić.
No i jako intensywista słyszy pan na przykład szefa firmy, która szczepionkę wyprodukowała, który mówi, że on się na razie szczepić nie zamierza. To jest coś, co pana zaniepokoiło?
Wie pan co, akurat jeżeli chodzi o tą wypowiedź, to ja tutaj mam wątpliwości, jak to zostało podane, gdzie podane i jakie są intencje jak gdyby tej wypowiedzi, ale więc do tego bym się nie chciał odnosić, ale mam nadzieję, że większość osób, jak prawda to szczepienie będzie już chwilę z nami, przekona się, że jest to bezpieczne szczepienie, a równocześnie no, skuteczność jest tego szczepienia bardzo dobra.
Profesor Wojciech Szczeklik razem z nami. No to porozmawiajmy o tej szczepionce i o tym, co się o niej mówi i o czym się dyskutuje, panie profesorze. Czy żeby się zaszczepić, zacznijmy może od tego, trzeba być wolnym od infekcji, tak jak w przypadku innych szczepień, to znaczy, jeśli mam katar na przykład, to mogę się zaszczepić, czy muszę poczekać?
Panie redaktorze, to jest jak gdyby jedno z głównych takich przeciwwskazań, że jak idziemy do jakiejkolwiek szczepionki, jak się na nią decydujemy, to nie powinniśmy mieć aktywnej infekcji. I za taką aktywną to może nie uznawałbym katar, bo to może być z różnego powodu, ale jeżeli mamy gorączkę powyżej 38 stopni, 38 stopni powyżej, to czy to będzie tło, nie wiem, wirusowe, bakteryjne, czy jakiekolwiek inne, to nie jest to dobry czas na szczepienie, powinniśmy odczekać.
Ale to znaczy, że lekarz powinien mnie zobaczyć przed szczepieniem, czyli inaczej nie powinienem przyjąć szczepionki bez konsultacji z lekarzem, dobrze rozumiem?
Nie, za każdym razem, prawda, będziemy oceniani, prawda, czyli to nie jest tak, że to jest te szczepienia będą w bezpiecznym otoczeniu, także za każdym razem będzie wspólna decyzja, prawda, czy to jest dobry moment na tą szczepionkę i tak powinno być.
A czy infekcja, jakieś przeziębienie, gorączka może pojawić się u mnie już po szczepieniu?
Tak, znaczy może nie tyle infekcja, co to jest taka jak gdyby odpowiedź na to, co się dzieje w naszym organizmie po szczepieniu, czyli dochodzi do tej odpowiedzi immunologicznej, a to co dzieje się z nami, no to właśnie może być stan podgorączkowy, czy gorączka, zaczerwienienie w miejscu wkłucia, bóle mięśni, taki no, efekt rozbicia, zmęczenia i to jest stosunkowo częste. Tak, to jest coś, co się zdarza, zwłaszcza może się zdarzać po drugiej dawce szczepionki.
I to są te powikłania krótkoterminowe, a inny problem to są ewentualne, potencjalne czy możliwe powikłania długoterminowe i to jest chyba to, co niepokoi tę zasadniczą część osób sceptycznych wobec szczepionki.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o te długoterminowe powikłania, to one w zasadzie dla każdej szczepionki są niezmiernie rzadkie. To jest tak, że to jest naprawdę duża rzadkość. My mamy obserwacje, jeżeli chodzi o te nowe szczepionki, które teraz wchodzą przeciwko COVID kilkumiesięcznie teraz, bo to jest od okresu wakacji. I w zasadzie no, nie widzimy tych długoterminowych powikłań. Także mam nadzieję, że tak się utrzyma. Na pewno to nie będzie częste zjawisko, a równocześnie trudno myśleć o jakichś powikłaniach za rok czy za dwa od wzięcia szczepionki. Szansa na to jest naprawdę minimalna.
A taki wstrząs uczuleniowy, anafilaktyczny pojawiał się w czasie badań nad tą szczepionką, która za chwilę w Polsce się pojawi?
W czasie badań nie, ale od czasu jak te badania, już te szczepienia ruszyły na masową skalę, czyli to się zaczęło w Anglii, prawda, dołączyła Kanada, Stany Zjednoczone, to takich przypadków wstrząsu tego uczuleniowego, czyli tak zwanego anafilaktycznego, było już kilka. Nie wiem, czy to były 4 czy 5 przypadków tego wstrząsu. Ale wszystkie w zasadzie te przypadki to były u osób, które już wcześniej miały jakąś taką udokumentowaną, silną reakcję alergiczną właśnie wstrząsową. To są osoby, które nosiły wręcz ze sobą takie ratunkowe, prawda, strzykawki z adrenaliną. Także to były osoby silnie uczulone, no, predysponowane do tego, żeby taki wstrząs wystąpił. I w każdym przypadku udało się tą reakcję odwrócić.
Wiem, że także ze strony lekarzy, z którymi pan rozmawiał, spotkał się pan z tym pytaniem, czy możliwe są takie odległe skutki zmiany kodu genetycznego DNA. Inaczej mówiąc, wiele osób pyta o to, czy szczepionka oparta na mRNA, czyli ta, którą za chwilę będziemy mieli w Polsce, może wpłynąć na strukturę genów.
To jest, myślę, panie redaktorze, jedna z głównych takich rzeczy, które trzeba dementować, bo to jest coś, co faktycznie no, wprawia nas w duży niepokój, prawda? To jest szczepionka, którą potocznie nazywa się genetyczną, szczepionka na bazie mRNA i wiele z nas myśli, że to może w jakiś sposób ingerować z naszym materiałem genetycznym.
I pan może zapewnić nas wszystkich, że nie może takiej modyfikacji
tak
dojść?
Materiał genetyczny to jest taka tylko informacja dla naszej komórki, jak wytworzyć przeciwciała przeciwko zawartej tam informacji o tym atakującym białku wirusa, czyli białku kolca. Ale to jest materiał mRNA, który nie przedostaje się do wnętrza jądra, nie integruje się z naszym DNA, czyli równocześnie też nie będzie powielany. To jest materiał, który zaraz po tym, jak zostanie wykorzystany, zostanie zdegradowany i usunięty. Także w żaden sposób to nie ingeruje w nasz materiał genetyczny, nie jest przenoszony na nasze dzieci, nie jest w żaden sposób później powielany po tym, jak spełni swoją rolę, czyli dojdzie do wytworzenia przeciwciał.
To o tym, jak ta szczepionka działa. Kto powinien, kto może, a kto raczej powinien poczekać z zastosowaniem tej szczepionki. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tymczasem słuchaczom bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Profesor Wojciech Szczeklik nieustająco z nami, Collegium Medicum UJ i Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. To panie profesorze, jak ta szczepionka rzeczywiście we mnie zadziała, jeśli zdecyduję się na jej przyjęcie? Co się stanie w moim organizmie, kiedy zostanie mi podana? Tak najprościej, gdybyśmy mieli to wyjaśnić przeciętnemu słuchaczowi i widzowi.
Panie redaktorze, na początku tylko może jedno słowo wyjaśnienia, że powiem o szczepionkach mRNA, które teraz będą dostępne już niedługo w Europie i w Polsce, bo są różne typy szczepionek, ale te, o których mówimy, to są szczepionki mRNA, czyli to jest informacja tak naprawdę o białku wirusa, o tym białku, które jest, powiedzmy sobie, takie najbardziej dokuczliwe dla nas, bo ono powoduje, że wirus dostaje się do naszej komórki, tak zwane białko kolca. Ta informacja, to mRNA, to mała cząsteczka jest otoczona otoczką lipidową i po tym, jak zostanie to wstrzyknięte w nasze ramię, ta molekuła wędruje do naszej komórki. Tak jak już powiedzieliśmy, nie dostaje się do naszego jądra komórkowego, ale po wejściu do komórki ta informacja, to mRNA, zostaje odczytane przez naszą komórkę, głównie przez rybosomy, jako informacja wytworzona przez nas, czyli organizm zaczyna produkować to białko kolca. I teraz to białko kolca, które samo w sobie nie jest zakaźne, bo to nie jest cały wirus, tylko jedna jego cząsteczka, uruchamia całą tą kaskadę immunologiczną, czyli obronną organizmu, który wytwarza przeciwciała. I teraz, jeżeli wirus, no, mielibyśmy kontakt z tym wirusem po tym, jak właśnie dostaliśmy tą szczepionkę, to my będziemy na to już gotowi. Czyli te przeciwciała będą wytworzone, a równocześnie nasz układ immunologiczny też będzie miał takie komórki pamięci, które niezależnie, czy to będzie właśnie, zużyją się te przeciwciała, to też będzie miał taką możliwość, żeby wytworzyć je od nowa i zlikwidować to zagrożenie.
To próbuję nadążyć i rozumieć, ale mniej więcej nadążam oczywiście, natomiast zastanawiam się teraz nad takimi bardzo praktycznymi pytaniami, które dotyczą wielu z nas. Na przykład, czy kobiety w ciąży mogą być tą szczepionką zaszczepione przeciw koronawirusowi?
Panie redaktorze, nie zaleca się tego na razie. To jest tak, że w badaniach klinicznych, w zasadzie wszystkich, i tak samo było też z tą szczepionką, kobiety w ciąży i kobiety karmiące nie są brane do tych badań. Czyli jak gdyby a priori są wykluczane z grupy badanych.
Czyli nie wiemy, jak ta szczepionka na takie kobiety by zadziałała.
Nie wiemy, a równocześnie w każdym badaniu, takim dużym badaniu jak to, bo to jest na te szczepionki mRNA, to jest łącznie ponad 70 tysięcy osób w badaniach klinicznych, na pewno takie kobiety w ciąży też były, pewnie o tym nie wiedząc, i później to jest analizowane, na ile to jest dla nich bezpieczne. Równocześnie nie ma żadnego powodu, żeby przypuszczać, że dla kobiet w ciąży czy dla płodu ta szczepionka jest w jakikolwiek sposób szkodliwa. I mają ruszyć teraz badania, które mają określić, na ile ta szczepionka jest możliwa do podania, na ile ona jest bezpieczna dla kobiety w ciąży i oczywiście dla dziecka.
A czy osoby przewlekle chore, przyjmujące stale leki, to dotyczy na przykład wielu seniorów, będą mogły, powinny się zaszczepić?
Zdecydowanie powinny, także ja mam nadzieję, że będą mogły jak najszybciej, ale zdecydowanie powinny, bo te dwa czynniki, które warunkują ten ciężki przebieg choroby, najgorzej rokują, to jest właśnie wiek i choroby współistniejące. W związku z tym wszystkie te osoby, które są w starszym wieku i jeszcze mają obciążenia, jak najbardziej powinny się zaszczepić.
Ale czy są takie choroby przewlekłe, które wykluczają możliwość zaszczepienia się tą szczepionką?
Panie redaktorze, w zasadzie nie ma, bo ta szczepionka, którą my będziemy mieli na rynku niedługo, czyli wytworzona przez Pfizer-BioNTech, to jest szczepionka, która testowana była u kilkudziesięciu tysięcy ochotników i duża część tej grupy to były właśnie osoby starsze i z chorobami współistniejącymi. Także tutaj mamy już w zasadzie pewność, że te osoby zdecydowanie mogą się tą szczepionką zaszczepić. I nie ma w zasadzie takich chorób, które by bezwzględnie szczepionkę wykluczały.
No pytanie, co z osobami, które mają ewidentnie osłabioną odporność, czyli na przykład chorzy na AIDS. Czytam rządowe wyjaśnienia na stronie i tam jest taki fragment. Szczepienia są zalecane także osobom z obniżoną odpornością, problemami immunologicznymi, z zaznaczeniem, że u tych osób może być osłabiona odpowiedź poszczepienna. Czyli jeśli dobrze rozumiem, podajemy szczepionkę, ale nie mamy pewności, że ona u tych osób zadziała.
Dokładnie tak, czyli absolutnie to są osoby, które powinny się szczepić, dlatego że bardzo często one są bardziej podatne właśnie na ciężki przebieg choroby, a równocześnie nie mamy pewności, czy zadziała równie dobrze jak w zdrowej populacji. Czyli wiemy z tych badań, które się toczyły nad szczepionką, że skuteczność tego leku w zapobieganiu objawowej choroby jest około 95%. Nie wiemy do końca, jaka będzie ta skuteczność u osób, które mają obniżoną odporność, czyli z różnymi chorobami immunologicznymi, przyjmującymi leki biologiczne, z chorobami nowotworowymi. To są osoby, które powinny się zaszczepić, ale nie mamy pewności, czy będzie równie dobra skuteczność tego leku w tej grupie.
No właśnie, choroby nowotworowe. Pacjenci onkologiczni na przykład w czasie chemioterapii będą mogli poddać się szczepieniu?
Tak. To jest absolutnie, to nie będzie przeciwwskazanie, ale będzie dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli nie do końca wiadomo, prawda, jaki będzie, na ile skuteczna będzie ta szczepionka. I tutaj jak rozmawiamy o tych chorobach, prawda, immunologicznych, czy osobach, które mają no, upośledzony ten układ odpornościowy przed szczepionką, to tutaj ten strach często wynika z tego, że na niektóre jak gdyby choroby nie mogą się oni szczepiać w tym okresie, ale to są choroby głównie takie, gdzie mamy do czynienia z martwym wirusem, czy z, powiedzmy sobie, dezaktywowanym wirusem, czyli taką możliwością też potencjalnie wywołania infekcji. W przypadku tych szczepionek to jest tylko jak gdyby no, informacja o części tego wirusa. To nie jest, nie mamy możliwości, żeby się po szczepieniu, żeby u nas doszło do wystąpienia choroby.
Czy osoby uczulone na białko kurze mogą szczepić się tą szczepionką Pfizera?
Mogą. Tej substancji tam nie ma. I to jest w ogóle też nie tylko jeżeli chodzi o białko kurze, ale to jest częste pytanie też jeżeli chodzi o alergików, czyli jeżeli jesteśmy uczuleni na, nie wiem, na jad osy, pszczoły, na niektóre pokarmy, czy no inne substancje przemysłowe, to tutaj nie ma przeciwwskazań, żeby się zaszczepić. Przeciwwskazaniem jest to, jeżeli wcześniej mieliśmy bardzo silną reakcję właśnie taką uczuleniową, anafilaktyczną, na przykład na inne szczepionki, to wtedy ta ostrożność jednak mówi, że nam, żeby albo się wstrzymać od tej szczepionki, albo jeżeli jest taka konieczność, no to na pewno w warunkach takich szpitalnych i bardzo dobrego zabezpieczenia, no, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
A czy taka ostrożność jest potrzebna wtedy, kiedy mamy do czynienia z pacjentem zapadającym na chorobę płuc? Czy choroby płuc są przeciwwskazaniem do szczepienia?
Nie. Choroby płuc nie są przeciwwskazaniem do szczepienia. I znowu, tak jak każda choroba przewlekła, zdecydowanie to są osoby, które powinny o tej szczepionce pomyśleć, bo jak już dochodzi do tego ciężkiego zakażenia, a ta szczepionka chroni też przed ciężkim zakażeniem, no to osoby, które wyjściowo mają chore płuca, to no, zazwyczaj przechodzą tą chorobę gorzej.
Panie profesorze, wiemy, że jest nowa odmiana koronawirusa, nie tylko już w Wielkiej Brytanii. Czy wiemy, jak ten wariant zareaguje na tę gotową już szczepionkę?
Tego nie wiemy, panie redaktorze. To jest wariant, który jak gdyby teraz się o nim dosyć głośno mówi. Związane jest to z tymi restrykcjami, które się pojawiły przedświątecznymi w podróżowaniu z Anglii. I nie jest to jeszcze wariant dobrze poznany. Aczkolwiek my już wiemy, że to jest no powiedzmy sobie taka zmutowana odmiana wirusa, kilkanaście mutacji, które się pojawiło jednoczasowo i że niektóre z tych mutacji dotyczą właśnie tego białka kolca, czyli tego białka S, na które działa szczepionka. I tutaj stąd pojawiły się, prawda, te takie spekulacje, że być może ta szczepionka mogłaby nie działać w tej grupie. Ale większość ekspertów w dziedzinie właśnie wakcynologii uspokaja nas, że to nie jest jedyny punkt przyczepu w obrębie białka kolca, tam gdzie zostały te, powiedzmy sobie, aminokwasy podmienione, czy te mutacje wystąpiły. Także jest jak gdyby no, duże przekonanie, że ta szczepionka zadziała na ten wariant. Aczkolwiek jest to na pewno niepokojące, dlatego że no, takie częstsze mutacje w tym rejonie no, mogą predysponować do tego, że na przykład za rok, czy może wcześniej, ten wirus w pewien sposób ucieknie spod tej szczepionki. Będzie konieczność no, przearanżowania, zrobienia tej szczepionki, powiedzmy sobie, trochę inaczej. Podobnie jak to jest z wirusem grypy, czyli co rok jest nowa szczepionka.
No właśnie, jedni uspokajają, inni raczej no, biją na alarm. Na przykład szefowa Wydziału Chorób Zakaźnych w Imperial College w Londynie mówi tak. Zwykle widzimy wirusy różniące się od siebie jedną lub dwiema zmianami, ale ten ma 22 jednocześnie. To natychmiastowo jest czymś w rodzaju dzwonka alarmowego.
To nie jest pierwsza mutacja, którą my widzimy w obrębie tego wirusa od roku. Tych mutacji było więcej. Rozmawialiśmy też już o takich różnych, które prawda, miały być dużo bardziej zakaźne, czy dużo bardziej powodować ciężki przebieg choroby. To się w zasadzie w większości przypadków nie sprawdzało.
A w tym przypadku wiemy już, że on jest dużo bardziej zaraźliwy, dużo bardziej zjadliwy?
My wiemy to jak gdyby pośrednio, czyli wiemy, że on pojawił się, ten wariant pojawił się mniej więcej miesiąc temu w Anglii i prawdopodobnie w innych miejscach na świecie też, ale nie do końca to było badane. I od tego czasu, wtedy to była 1/4 jak gdyby populacji osób, które chorowało, miało ten wariant wirusa. I w zasadzie niespełna miesiąc później to już jest ponad 3/4 osób w okolicach Londynu, które ma już ten wariant właśnie zmutowanego wirusa. Także tutaj są te pośrednie informacje, że on jest zdecydowanie bardziej zakaźny, a równocześnie niektóre z tych mutacji, które w nim wystąpiły, to są mutacje, które znamy już wcześniejszych postaci tego wirusa i laboratoryjnie już stwierdzano, że to są postacie, które lepiej zakażają, mają lepszą transmisję zakażenia.
Czy ozdrowieńcy i ci, którzy za chwilę będą zaszczepieni, będą mogli bardziej frywolnie podchodzić do różnego rodzaju obostrzeń, do reżimu sanitarnego? Nie będą musieli nosić maski, nie będą musieli zachowywać dystansu?
Ale panie redaktorze, ozdrowieńcy czy poszczepiące?
Okej, to najpierw ozdrowieńcy.
Ozdrowieńcy, czy mogą podchodzić frywolnie? Nie, dlatego że my do końca nie wiemy, jak długo, prawda, to ich ozdrowienie będzie trwało, na ile ta odporność, prawda, po przebytej infekcji będzie skuteczna. A równocześnie też na pewno nie mamy pewności takiej, że jeżeli oni by się, prawda, tego wirusa, powiedzmy sobie, nadkazili się tym wirusem i nawet jakby byli bezobjawowi, bo mieliby szczątkową odporność jeszcze, no to czy nie zakażają innych?
No dobrze, to oni, a teraz ci poszczepionkowi pacjenci, to znaczy jak się zaszczepię, to rozstaje się z maseczką i już zapominam o tym reżimie?
Bardzo bym chciał powiedzieć, że tak, ale niestety tak nie jest. Może to się jeszcze będzie zmieniać, jak będą spływały nowe dane z tych już, prawda, z takiej dużej populacji, ale na razie niestety nie. To jest tak, że jak gdyby tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, ta szczepionka jest zapobiega objawowej choroby w 95%. A my nie wiemy, ile osób może ją przejść bezobjawowo. To nie było badane w tych powiedzmy sobie badaniach klinicznych.
Czyli mogę się zaszczepić, a mimo to i tak być zakażonym i przechodzić bezobjawowo tę chorobę?
Tak, i zakażać dalej. A druga rzecz to jest, prawda, jest zawsze to 5% tych pacjentów, tych ochotników, czy 5% populacyjna, która się zaszczepi, a u których odporność się nie wytworzy. Oni mogą dalej, prawda, zakażać. Więc te dwa czynniki jak gdyby no, mówią nam niestety to, że dalej musimy te maseczki i dystans stosować, a równocześnie no, w pewnym sensie to jest jedyna możliwość, żebyśmy kiedyś tych maseczek się pozbyli, bo żebyśmy się pozbyli tych maseczek, to my musimy uzyskać tą właśnie, no już takie, prawda, słowo, które tyle razy było, prawda, używane, ale właśnie tą odporność stadną czy odporność zbiorową.
Czyli ilu z nas powinno się tak naprawdę zaszczepić, żebyśmy tę odporność stadną zdobyli?
Tak, słynna odporność stadna, która no, jak wydaje się nie ma szans, żeby ją uzyskać inaczej niż przy okazji szczepień. Czyli to wszystko zależy od tego, jaka jest zakaźność tego wirusa. W tym przypadku obliczono, że żeby zahamować rozwój tej choroby, czy w zasadzie w pewnym sensie no, wyeliminować tego wirusa z naszego codziennego życia, czyli w moim rozumowaniu wrócić po prostu do normalności, no to trzeba, żeby około 70% populacji tego wirusa albo przechorowało tą chorobę, albo była zaszczepiona.
Czyli problem to jest w tym, że my nie do końca wiemy, ilu z nas no, przeszło tę chorobę, biorąc pod uwagę liczbę bezobjawowych pacjentów, no i także tych, którzy się nie badają, bo nie chcą po prostu.
Nie wiemy, ale to jest wiadomo, że to jest wielokrotnie mniej niż tych, co stwierdziliśmy, więcej niż tych, co stwierdziliśmy, prawda, tymi testami. Czyli jeżeli na dzień dzisiejszy mamy około 1 200 000 zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzonych, to nie wiem, można szacować, że to jest nie wiem, liczba 6 milionów, 7 milionów, może 10. Ale żeby zyskać tą odporność stadną, to potrzeba, żeby 25-26 milionów Polaków albo się zaszczepiło, albo właśnie zaszczepiło i prawda, a część, żeby przeszła tą chorobę. Czyli jeszcze nam naprawdę dużo brakuje. I gdybyśmy chcieli czekać bez szczepionek, czyli gdybyśmy zdecydowali w jakiś sposób, prawda, że się nie szczepimy, to dojście do tych 20 paru milionów to jest parę lat. A przez te parę lat no, bardzo dużo osób zginie.
Pytanie, jak szybko dojdziemy do 26 milionów, szczepiąc się, nawet jeśli będziemy tego bardzo chcieli, czy plan szczepień 3,5 miliona pacjentów miesięcznie, pana zdaniem, jest planem marzycielskim, bo tak na przykład mówi dr Paweł Grzesiowski u nas w RMF FM.
Ja, panie redaktorze, akurat tutaj nie mam takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o organizację ochrony zdrowia. Nie wiem, na ile to się wszystko powiedzie. Oczywiście trzymam kciuki, żeby to było jak najbardziej skuteczne, aczkolwiek jest to no, gigantyczne przedsięwzięcie. To jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia, prawda? No, pewnie od, no nie wiem, pewnie od polio. Także to jest, no, to jest coś, co jest no, naprawdę olbrzymim wyzwaniem, zwłaszcza, że ta szczepionka ma pewne wymogi, jeżeli chodzi o logistykę, rozprowadzanie tej szczepionki, temperaturę. Nie jest to takie proste.
Więc... I do tego trzeba podać dwie dawki tej konkretnej szczepionki. No właśnie, dlaczego dwie dawki są potrzebne?
To jest akurat częste, jeżeli chodzi o szczepionki, że jest taka dawka, powiedzmy sobie, taka pierwszorazowa i dawka, prawda, utrwalająca tą odporność. I tak też jest w przypadku tych szczepionek mRNA. I pierwsza dawka w przypadku tej szczepionki Pfizer-BioNTech, która ma wejść na nasz rynek, ona chyba teraz będzie nazywana Comirnaty, dostała teraz aprobację właśnie dzisiaj Europejskiej Agencji Leków, to po pierwszej dawce my już jakąś częściową odporność zyskamy po kilku dniach. Ale tak naprawdę odporność przeciwko tej chorobie zyskujemy mniej więcej tydzień po drugiej dawce, czyli miesiąc od pierwszego szczepienia.
A jak szybko po przebyciu choroby, jeśli wiem, że byłem chory, bo byłem objawowym pacjentem, mogę się zaszczepić taką szczepionką?
A objawowy chory, czy
objawowy, czy jeśli tak, to był pacjent objawowy i on wie, że chorował, w związku z tym jest w stanie policzyć sobie tygodnie do ewentualnego szczepienia.
Panie redaktorze, to po pierwsze to, żeby uspokoić, to według danych, które mamy, to nawet jakby to było w trakcie zakażenia, czy nawet jakby to było w trakcie choroby, to ta szczepionka nie zrobiłaby nam nic złego. Wiemy z tych badań, które się toczyły nad tymi szczepionkami, że kilka procent pacjentów, mimo że to był punkt wykluczenia z badania, ale jak gdyby nie wiedząc o tym, że przechodzą infekcje, no, było zaszczepionych. To jest około 3% w tym badaniu właśnie szczepionki Pfizer.
Nie zrobiłaby nic złego, ale czy zrobiłaby coś dobrego? To znaczy, czy zadziałałaby?
Czyli to jest najpierw, żeby uspokoić, prawda, żeby się nie bać o tym, że jak nie mamy tej pewności, prawda, nie musimy badać żadnych przeciwciał, nie musimy robić testu RNA, możemy się zaszczepić, jeżeli jesteśmy bezobjawowi zdrowi. I teraz, jeżeli przechodziliśmy infekcję i wiemy o tym, to nie ma sensu się od razu zaraz po tym zaszczepiać, bo prawdopodobnie mamy jeszcze odporność po przebytej infekcji. I jeżeli chcielibyśmy tą szczepionkę planować, to myślę, że bezpiecznie możemy ją zaplanować 2-3 miesiące po zakażeniu. A równocześnie, no, jeżeli ten, powiedzmy sobie, umówić tą szczepionkę możemy, myślę, miesiąc po zakażeniu objawowym takim. Czyli zachorowaliśmy, możemy już o tym pomyśleć, że miesiąc później się szczepimy, ale bezpiecznie możemy zaczekać 2-3 miesiące.
A my mamy dzisiaj pewność, że szczepionka daje dłuższą odporność niż samo przebycie choroby?
Takiej pewności nie mamy, aczkolwiek jest dużo badań takich, które są u osób, które są ozdrowieńcami, czyli prawda, przeszły tą infekcję i teraz poziomy tych przeciwciał, czy odpowiedzi tej komórkowej, one z biegiem czasu zanikają. I teraz ta odpowiedź, która jest po szczepieniu, wydaje się w tych warunkach laboratoryjnych znacznie silniejsza. W związku z tym, jeżeli minął już jakiś czas od tego zakażenia, to na pewno warto taką szczepionkę wziąć i przypomnieć organizmowi, prawda, no, ponownie wytworzyć te przeciwciała. Ta odporność szczepienna prawdopodobnie będzie silniejsza, czy na pewno będzie silniejsza niż takie bezobjawowe przejście zakażenia.
To jeszcze jedno pytanie na koniec, które pojawia się w wielu miejscach, gdzie jest dyskusja o tej szczepionce, a także innych. Czy pana nie niepokoi to, że koncerny farmaceutyczne produkujące te szczepionki pozbywają się, w cudzysłowie, odpowiedzialności za skutki zastosowania tego preparatu?
Ja nie wiem, czy tak do końca jest, bo to jest tak, że oczywiście pewnie jak każdy przemysł czy każda firma, oni negocjują jakieś najbardziej jak gdyby dla siebie dobre warunki i po to są te, prawda, różne agencje nadzoru, jak Europejska Agencja Leków, żeby egzekwować na tych firmach, żeby jednak poczuwali się do tego, że są odpowiedzialni też za efekty, ewentualne efekty uboczne. I dzisiaj została wydana decyzja Europejskiej Agencji Leków, że a propos szczepionki Pfizer, czyli ta, która ma wejść na nasz rynek. I to jest zgoda tak zwana warunkowa, czyli Europejska Agencja Leków, EMA, zastrzegła, że te firmy farmaceutyczne muszą dalej raportować wszystkie prawda, zdarzenia niepożądane, muszą dalej prowadzić badania szczepionkowe, prawda, żeby nie wiem, właśnie wyjaśniać nam te wszystkie, powiedzmy sobie, podgrupy pacjentów, które mogą być, nie wiem, zagrożone albo u których występują powikłania częściej. Więc to nie jest tak, że całkiem jak gdyby no, wyprodukowali lek i mogą jak gdyby się, prawda, teraz czerpać tego tylko zyski. Nie jest tak. A co do jak gdyby tych odszkodowań, no to tutaj nie wiem do końca, jak to jest ustalone. Mam nadzieję, że tych powikłań będzie absolutnie jak najmniej.
Pan jest u siebie na liście na oddziale pierwszy zapisany do szczepienia.
No, nie wiem, czy będę poza kolejką, ale zapisałem się na pewno pierwszy, tak.
Profesor Wojciech Szczeklik był naszym gościem, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję serdecznie.